Dzięki Wam za okazję, żeby podzielić się refleksjami z listu, drugiego listu do Koryntian. Jesteśmy w środku wędrówki przez tą księgę i jestem dzisiaj przy piątym rozdziale. Jak może pamiętacie, Paweł w tym liście daje świadectwo swojego życia, swoich zmagań. To nie jest wesoły list. To dużo bardziej wolałbym mówić o radości Filipian, czy coś tam bardzo pozytywnego, fajnego. A tu mamy do czynienia ze zmaganiami Pawła. I Tomek otworzył ten czas dzisiaj, mówiąc o tym, jak wierzący się polaryzują w stosunku do wirusa. Jedni konserwatywni, ostrożni, drudzy bardziej może niekonformiści, nie dadzą się zwieść. Więc mamy do czynienia z różnymi argumentami z dwóch stron. I jak patrzę na życie w ostatnich latach, w moim kraju, w Wielkiej Brytanii, niedawno temu też było zjawisko, które bardzo mocno podzielił naród i podzielił Kościół. I to była sprawa Brexit. I ludzie, w zależności od tego, z kim się rozmawiało, nawet z wierzącymi, z oddanymi wierzącymi, mieli bardzo i mają do dziś bardzo emocjonalne podekscytowanie, jak się rusza ten temat. Albo w jedną w tą stronę, albo w drugą. Wcale nie ma jedności. Jeżeli byśmy się przenieśli przez ocean, to byśmy mieli wgląd na to, co się dzieje w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które bywają nawet bardziej podzielające, emocjonujące niż wybory polityczne w Polsce czy w Wielkiej Brytanii. I znowu, to nie jest tak, że wierzący są bardzo po jednej stronie. To są wierzący bardzo emocjonujący, pasjonujący, entuzjastyczny po jednej, po drugiej stronie. I jak patrzę wstecz, kilkadziesiąt lat, pamiętam, jak jeździłem za czasów komunistycznych do Związku Radzieckiego, to wierzący wtedy też byli podzieleni w dwóch obozach. Jedni byli rejestrowani, drudzy byli nierejestrowani. Jedni byli pod ziemią, drudzy próbowali legalnie działać. I też z emocjami, z krytyką, podziałami z tym związane. Więc mamy do czynienia nie tylko w Kościele z podziałami teologicznymi, ale też światopoglądowymi. Nie tylko jesteśmy podzieleni według denominacji, ale możemy być podzieleni w naszych domach w oparciu o pewną argumentację, która nas przekonywuje. Pytanie, czy za parę lat będziemy pamiętać wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? Może jeszcze będziemy pamiętać parę lat wirus. Ale kiedyś to prawdopodobnie się skończy. Brexit się wykona i przejdzie do historii. Rejestrowanie, nierejestrowanie w Związku Radzieckim to już nie jest taki duży temat, jak był za czasów kilkadziesiąt lat temu. Czym będziemy się pasjonować? I czy te zjawiska, które będą następne zjawiska w następnych latach, czy też będziemy przez to skłóceni, zniechęceni? Jak będzie Kościół wyglądać po tym wszystkim? Co nam pozostaje? Co będzie zmienione? Co będzie normalne w Kościele, w tym nowym, normalnym świecie? No, jak patrzę na Pawła w tym liście, Paweł patrzy wprost w oczy różne wydarzenia, ciężkie wydarzenia, które mieli miejsce w Koryncie za jego czasy, w jego życiu. On żył i akcentuje to, że żyje w obliczu śmierci. I przez większość czasu jego służby, czy duża część jego służby, sprawy były sprawami życia i śmierci. On smakował przed śmierć. Parę razy przeszedł przez bardzo ciężkie przeżycia. I odnosi się do tego właśnie w tym liście. Więc ten list to nie jest taki bardzo wesoły list, ale mam nadzieję, że ten list daje nam pewien kontekst, precedens dla naszych rozważań odnośnie dzisiejszych wydarzeń. Jedna z moich refleksji jest, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, że codziennie słyszymy liczby zgonów, liczby zakażonych. To jest przed naszymi oczyma na wiadomościach, gazetach, pierwsza strona, ile ludzi zmarło. Nie wiem, czy jesteśmy wszyscy świadomi, ale podobno ponad 1000 osób umiera codziennie w Polsce, w normalnych czasach. Ponad 1000 osób codziennie w Polsce, w normalnych czasach. Ale to nie jest na pierwszej stronie naszych gazet. Więc możemy śmierć odsuwać na bok. Nie chcemy za bardzo nic wspólnego z tym, bo to nie jest wesoły temat. Natomiast codziennie w naszym kraju bywają noworodki i w tym samym budynku szpitalnym ludzie odchodzą. W jednym budynku pielęgniarki spotkają ludzie umierający, ludzie w płaczu, i w drugim, na drugim piętrze spotkają noworodków, krzyk radości, krzyk rodzenia, ból rodzenia. I to jest część ich życia, będąc w tym szpitalu. My z tym nie mamy, czy większość z nas, nie mamy większość czasu nic wspólnego z tym, że codziennie tysiące ludzi się umierają, tysiące ludzi też się rodzą. Więc mamy okazję, mamy powód, żeby się radować. My mamy małych wnuków i możemy radować się tym, że mamy małego wnuka, który się rodził miesiąc temu. I wspaniały uśmiech ma czasami na burzę. Możemy cieszyć się tym nowym życiem. Natomiast też znamy ludzi, którzy ostatnio tracili kogoś. I oni są w środku tych emocji. Więc Paweł tu pisze o jednym i o drugim. O tym, co go motywuje, co go zachęca, co pcha go do przodu i to, co go zatrzymuje, hamuje, zniechęca. I będziemy o tym czytać w 5 rozdziale. Przeczytajmy pierwszą część, Krzysiu.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek. O ile tylko odzianni, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek.
On wymieniał w 4 rozdziale na koniec 3 powody do radości. Pierwsze, że to, że on jest sługą nowego przymierza. Przymierze, które zmienia życie radykalnie, tak jak stare przymierze nie było w stanie. Drugi powód podał, że on jest zachwycony tym, że może mieć udział w zmartwychwstaniu Chrystusa sam. I trzeci powód podaje, że on może mieć udział w zmartwychwstaniu innych, w dobrobycie duchowym innych ludzi, doprowadzić ich do chwały Bożej w środku cierpień, w środku tych prób i trudów, które mieli. Więc on wspomina o tym, że ma ufność w to, że ten świat nie jest koniec jego życia. Że w środku śmierci, chociaż patrzy śmierć w oczy i nieraz był blisko temu, on ma pewność, że ma duchowe wieczne ciało. I że to ten duch, który otrzymał od Boga, jest zadatkiem, jest gwarancją, jest depozytem, jest zaliczką tej wieczności, którą go czeka. Parę lat temu, czy wiele lat temu, mój ojciec zmarł i już zostałem sierotą i pamiętam, że wziąłem naszych dzieci, jak były małe, żeby zobaczyć grób ich babci i dziadka. I ich grób jest nieoznaczony, tak jak w Anglii nikt nie odwiedza cmentarzy w Anglii. Nikt nie patrzy na zmarłe ciało. I w tym momencie ja tylko pamiętałem, pod jakim kawałkiem trawy była moja rodzina cała. I akurat to ten cmentarz jest na wzgórze. I to było, jak bywa w Wielkiej Brytanii, bardzo silny wiatr tego dnia, więc staliśmy na tej wzgórze. Wiatr wiał, trzeba było szybko stamtąd uciekać, bo zimno. Ale ja tylko pamiętałem tą trawę, że ta trawa rośnie nad moimi rodzicami i nad babcią. I moje dzieci patrzyły na to, nie pamiętam, nie wiem, czy pamiętają to, ale przypuszczam, że za niedługo przejdzie to do historii. Ja przejdę do historii jako ostatni, który pamięta to miejsce i moje dzieci już nie będą tego pamiętać. I Psalm 103:15 wtedy przyszło mi na myśl, że człowiek, kim jest człowiek? On jest jak kwiat, który na krótko jest piękny, kwitnie, a potem przejdzie. I to miejsce już nie będzie znało tego kwiatka. To miejsce już nie będzie znało mojego ojca czy mojej matki. No, nawet moje wnuki nie będą znali tego pokolenia. To nic dla nich nie znaczy. Nic o tym nie wiedzą, a nawet to ich za bardzo nie interesuje. Więc ta śmierć czeka nas wszystkich i właściwie idziemy wszyscy w tym samym kierunku. Jedni może jesteśmy dalej niż inni, ale ten kierunek jest nasz wspólny. I też nam jest wspólne niepełnosprawność. Może my klasyfikujemy ludzi jako niepełnosprawni czy pełnosprawni. Natomiast ja jestem świadom tego, że moje ciało zniszczeje. To jest kawałek, moment, kiedy jestem silny, kiedy jestem przystojny, kiedy potrafię wszystko niby. Czasy idą dalej, czasy płyną szybko i już zaczynam, tak jak wy zresztą też, ten proces niszczenia. Już nasze ciało nie jest w stanie robić to, co kiedyś mogło robić. Kwitniemy tak jak kwiatek na pewien moment i już potem przechodzimy powoli. Nasze ciało ulega zniszczeniu. Paweł pisze tu, używa obraz namiotu i wiemy, że on budował namioty. Namiot, który było w tamtych czasach dużo bardziej częścią społeczeństwa jak w dzisiejszych czasach. Ludzie żyli w namiotach i do dzisiaj Beduini tam żyją w pustyni, w ruchomych namiotach, bo tak tylko się da żyć. Więc w tym momencie on był w środku tego przedsiębiorstwa i on wiedział, jakie te namioty są tylko czasowe, tymczasowe, ruchome. I on, nawiązuje do tego, opisując nasze ciało, nasz byt na tej ziemi, mając bardzo intensywne pragnienie, żeby doznać, żeby doświadczyć wieczne dom, wieczne ciało. On patrzy i on nie chce być nagi. On nie chce tego wstydu, który starsi ludzie muszą przechodzić. Każdy z nas musi przechodzić. On chce zobaczyć dalej przez tą bezradność tego życia do swojego domu z Bogiem. I w międzyczasie on ma zachętę. Zachęta jest taka, że jest orzeźwiające działanie Ducha Świętego w nim. Duch Święty, który transformuje go, który go przemienia. On przeżywa wewnętrzne odnowienia. I to jest zadatek tego, co będzie na przyszłość w pełni. My możemy przeżywać i on przeżywa codzienne odnawianie ducha. I chciałbym, jak przechodzimy przez jego świadectwo, się zastanowić nad tym, na ile to jest nasze doświadczenie. Na ile to jest tylko Pawłowe doświadczenie, bardzo dalekie od naszego świata, który jest totalnie skonsumowany czymś innym. Więc działanie, tymczasowe działanie, obecne działanie Ducha Świętego w odnawianiu, przerabianiu, przemienianiu człowieka jest gwarancją, oznaką jego przyszłego działania, przyszłego dokończenia tego działania. Przez owoce ich poznacie. Jezus mówi, to jeżeli my chcemy mieć jakąś pewność, że jesteśmy Bożymi, to popatrzmy na owoc naszego życia. Czy Duch Święty przemienia nas? Czy to jest nasze doświadczenie? Czy mogę tak z ufnością powiedzieć? Tak. Ja się zmieniam. Jednak to nie oznacza, że jestem idealny, ale się zmieniam. I to jest zadatek, to jest pewien przedmowa Ducha Świętego w przemienieniu mnie. I Paweł ma tą świadomość, że Duch Święty go zmienia. I to daje mu pewną nadzieję. Pewną nadzieję, że teraz jest nie w domu. To nie jest jego dom. On jest oddalony od obecności Bożej. On jest oddalony od domu, który Jezus przygotowuje. Ale ma za to zadatek. Ma bilet. Jakby. Że może zamieszkać w obecności Bożej. Przejdźmy dalej.
Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Może dla jednych z nas, którzy jesteśmy w sile wieku, bardzo się cieszymy z tego ciała, w którym jesteśmy. Uważamy, że jesteśmy piękni, uważamy, że jesteśmy samodzielni, samowystarczalni, silni, medialni. Wszyscy nas kochają, lubią. Potrafimy taką aurę tworzyć wokół siebie, co ludzi przyciąga do nas. Więc mamy przed sobą świetne lata. To są te lata może na stulecia młodego dorosłego człowieka. Natomiast dla tych z nas, którzy nie cieszymy się taką młodością, może nie cieszymy się taką pełnosprawnością z różnych przyczyn, my pragniemy swój dom. Wiemy, że to nie jest wszystko. To jest świadectwo dla nas, jak patrzymy na swoje ograniczenia. Świadectwo tego, że my jeszcze nie otrzymaliśmy, jeszcze nie jesteśmy. Nie jesteśmy w tej wolności, w tym bezpieczeństwie, który Bóg zapewnia nas. Jesteśmy nieobecni, jeżeli chodzi o ten dom Boży dla nas. I Paweł pisze, że jego ambicja jest, żeby podobać się Jezusowi, żeby skończyć to wygnanie, żeby pójść tam do domu. On wie, że ma w Chrystusie zmartwychwstanie, ma w Chrystusie miejsce, ma w Chrystusie możliwość, żeby podejść do tronu, żeby zamieszkać. On też wie o tym, że musi stanąć przed Trybunałem Chrystusa, że ten Duch Święty, który przemienia, wyznacza grzech, pokazuje nam to, co trzeba zmienić. I ten pokaz przed Trybunałem, przed sądem jest przywilejem wszystkich chrześcijan. Bóg zacznie swój sąd swoim domem. Ty i ja staniemy przed tym sądem. Ale ten sąd nie oznacza zbawienie lub brak zbawienia. My jesteśmy wolni od czynów prawa. Jesteśmy zbawieni przez swoją wiarę, nie przez uczynki. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak czyny wiary, jak działanie, które wychodzi z wiary. My mamy teraz czynić, żyć wiarą. W bardzo praktyczny sposób. Mamy żyć dla Boga. W bardzo praktyczny sposób. I to działanie, ten styl życia ma być sprowokowane przez wiarę. I ta wiara, jakość tej wiary, żniwo tej wiary, będzie ocenione przez Jezusa. Jezus jest naszym Mesjaszem, ale Jezus też jest naszym sędzią. I jeżeli nie będziemy żyć według wiary, to w tym momencie, jak Koryntian Paweł opisał w trzecim rozdziale, wtedy tracimy. Wtedy nasze dzieło będzie spalone. To, co było siano, drewno, to, co przeszło wraz z Brexitem, wraz z wyborami, wraz z wirusem, to wszystko będzie spalone. To, co jest naprawdę się liczy, to jest to, jak my żyliśmy w wierze dla Boga. I wtedy możemy zyskać albo i tracić. Dalej.
Tak więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko w nas odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla was, dla waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego. Mówimy to nie, żeby znowu wam siebie zalecać, lecz by dać wam sposobność do chlubienia się nami, iżbyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca. Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów, to ze względu na Boga. Jeżeli przytomni jesteśmy, to ze względu na was. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Więc na początku on tu wspomina, 12 werset, że powinny same wiedzieć, że to, co on mówi, to, co on pisze, jest prawdą. Że jego autentyczność powinna być dla nich w ich sumieniu jasne. Że to świadectwo jego jest prawdziwe. I w 13 wersecie mówi dalej, że jego motywacja jest dla Bożej chwały, to nie jest dla jego interesu. Bóg to będzie sędzią jego. I dlaczego tak? 14 i 15 wersety. Z powodu najwyższego, najlepszego przykładu, wzoru. Miłość Chrystusa nas musza do miłości, do służenia. Jesteśmy odpowiedzialni przed Chrystusem. Chrystus umarł za wszystkich. Tak przynajmniej rozumiem ten tekst, rozumiem inne teksty. Chrystus, jego okup, jego okupienie jest dla wszystkich. Natomiast nie wszyscy korzystają z tego okupienia. Nie jest to zastosowane przez wszystkich, ale jego okup jest dla wszystkich. I to powinno nas zmusić. Świadomość jego przykładu, że pozbył się swego, oddał się dla Boga, oddał się dla innych, to powinno być naszą motywacją. Powinniśmy żyć dla bliźniego, żyć dla innych. I potencjalnie wszyscy zmarliśmy. Zmarliśmy do grzechu, zmarliśmy do niewolnictwa. Zmarliśmy do tego więzienia, w którym byliśmy. Potencjalnie zmarliśmy do tego, żeby żyć według naszego grzechu. Wolność, mamy potencjalną wolność. Mamy życie. Możemy inaczej. Nasze niewolnictwo do egocentryzmu może się skończyć. Jest na to szansa, dlatego że Duch Święty przemienia nasz umysł, przemienia nasze serce i daje nam nowe życie. I to jest jego konkluzja tego rozdziału.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo, jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą.
A Paweł w pierwszym wersecie, tu 16, twierdzi, że jego osądy ludzi musieli się przemieniać. Jego mądrość, jego rozeznanie musiało przejść przez głębokie odnowienie. I kiedy widzimy światło nowego tworzenia, widzimy światło Bożej prawdy, to w tym momencie nasze relacje, nasze myślenie, nasze motywacje, nasz styl życia, nasz kierunek życia musi ulec totalną zmianę. Kiedy przychodzimy do Jezusa przez wiarę, to jest nowe stworzenie za nasze czasy. I ten zestaw wierzeń, zestaw sposobów działania, musi ulec totalną zmianę, tak jak w przypadku Pawła. Jego dotychczasowe stwierdzenie, przekonania, działania musieli ulec totalną zmianę. Wszystko stało się nowym. Jesteśmy nowym stworzeniem. I w obliczu śmierci, w tym szpitalu, gdzie ludzie umierają, Bóg daje nowe życie. To jest niesamowite. W tym kontekście, gdzie może wierzący nawet są skłóceni, są zajęci niebożymi sprawami, w tym kontekście Bóg, Pan Bóg daje nowe życie, nowe narodzenie. Niesamowite, że Bóg potrafi, w środku wojny nawet, Bóg potrafi dotykać swoją ziemię nowym, narodzonym dzieciom. I tak samo mamy, jeżeli chodzi o duchową sferę. W środku naszego grzechu Bóg może dać pojednanie. Bóg może dać nową jakość, nowe wino. I Paweł doświadcza to w środku doliny śmierci. Widzi życie, nowe życie. Widzi pojednania. I to jest dla nas, mam nadzieję, zachęta. Kiedy jesteśmy dołowani, kiedy boimy się, kiedy jesteśmy w depresji, kiedy życie nie toczy się, kiedy mamy multum problemów, trudów, prób, że w środku tego jest Duch Święty, jest Chrystus, jest nowe stworzenie. I Bóg może nas dzisiaj, od dzisiaj odnawiać tą przemianę. Czy to jest nasze doświadczenie? Czy tym jesteśmy zajęci? Czy jesteśmy totalnie czym innym zajęci? Czy to by było nasze świadectwo, to co Paweł tu pisze, że w środku śmierci zdaje sobie sprawę z tego, że jest zmartwychwstanie, że jest nowe życie, że w środku zniszczenia ma perspektywę dalej, wieczności. W środku konfliktów, które ma, krytyki, którą dostaje jako Kościół, jako jednostki, że mamy możliwość pojednania i możemy w jakimś mierze wchodzić w owoc tego pojednania przez Ducha Świętego. Życzę nam, żebyśmy może kiedyś te słowa staną się dla nas, może dzisiaj dla kogoś te słowa staną się zachętą do refleksji. Zachęcam, jak będziecie przeszli przez Dolinę Śmierci, przez Dolinę Prób, depresji, żeby zajrzeć do drugiego listu do Koryntian i zobaczyć, jak Paweł sobie z tym radził. I zachęcam, żebyśmy byli pojednani. Pojednani z Bogiem, pojednani ze sobą nawzajem. Abyśmy przeżyli to odnowienia ducha w tych dniach. Amen.